Naszym gościem jest pan dr Jarosław Schabiński, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Szczęść Boże, witam panie doktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze spotykamy się na antenie Radia Maria w szczególnym dniu. To kolejna rocznica obławy augustowskiej. Jest ona jednym z nie do końca wyjaśnionych tragicznych wydarzeń polskiej historii najnowszej. Brutalna pacyfikacja podziemia Połakowskiego przeprowadzona w lipcu 1945 roku przez wojska sowieckie w obrębie Puszczy Augustowskiej uchodzi za największą zbrodnię dokonaną na narodzie polskim po zakończeniu II wojny światowej w Europie. Zacznijmy, panie doktorze, proszę od krótkiego przedstawienia problematyki obławy augustowskiej. Kiedy rozpoczęła się obława i jak wyglądały zatrzymania Polaków?
Ja może cofnę się jeszcze wstecz kilka miesięcy, bo Suwalszczyzna, czy może Suwalszczyzna należała do Okręgu Białostockiego Armii Krajowej. To były dwa obwody, Suwalski i Augustowski. I kiedy od września w zasadzie 1944 roku Sowieci zaczęli te tereny zajmować, to natychmiast rozpoczęli działania przeciwko polskiemu podziemiu. I ta liczba aresztowanych była po prostu zatrważająca. To były setki ludzi aresztowanych, ale to nie złamało siły oporu polskiego podziemia. I w zasadzie wiosną 1945 roku, kiedy na tym terenie powstała Armia Krajowa Obywatelska, której twórcą był dowódca Białostockiego Okręgu Armii Krajowej pułkownik Mścisław. W zasadzie cały teren Augustowszczyzny i Suwalszczyzny, czy szerzej mówiąc właśnie Suwalszczyzny, został wyzwolony spod władzy komunistów. I to było jedną z przyczyn, dla których podjęto tą akcję. Na teren Suwalszczyzny już w zasadzie w maju 1945 roku zaczęto kierować siły 50. Sowieckiej Armii, dawnego Trzeciego Frontu Białoruskiego, która wraz z Trzecim Korpusem Gwardyjskim stanowiła trzon tych wojsk, które podjęły obławę, czyli olbrzymią akcję taką wojskowo-czekistowską, która objęła, no mówiąc umownie, właśnie teren Puszczy Augustowskiej, chociaż on był w zasadzie nawet trochę szerszy, czyli czyli potężna, bo to było 50 prawie tysięcy żołnierzy, nie licząc jeszcze ich polskich pomocników, miejscowych komunistów, funkcjonariuszy UB i tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, która przeczesywała cały ten teren. Szła obława, to była tyraliera żołnierzy, tak żeby jeden drugiego widział, która obejmowała wsie, leśne kompleksy, potem do takich punktów filtracyjnych zamykano podejrzanych, łącznie było ich około 7 tysięcy i tam wybierano tych, którzy byli związani z polskim podziemiem niepodległościowym, czyli faktycznie z Armią Krajową, bo to trzeba podkreślić, że na tych terenach Armia Krajowa była w zasadzie jedyną organizacją podziemną polską, patriotyczną, która działała. Nie było innych ani jakby związanych z Polskim Państwem Podziemnym, ani też komunistycznych. Armia Krajowa w terenie panowała niepodzielnie. I ta akcja 50. Armii rozpoczęła się 12 lipca. Dzisiaj właśnie dokładnie mamy rocznicę rozpoczęcia tej akcji. Natomiast w gruncie rzeczy, kiedy się skończyła, tak do końca nie wiemy, bo to się stało gdzieś w drugiej, czy trzeciej w zasadzie nawet dekadzie lipca, ale trudno jest nam określić dokładny dzień, kiedy ta obława się zakończyła. Obława była zwrócona przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu i to miało na celu złamanie ducha polskiego oporu, podporządkowanie tych terenów tej nowej siłą narzuconej władzy komunistycznej.
Panie doktorze, ile ofiar pochłonęła obława augustowska? Ponieważ tutaj te dane są dość rozbieżne.
Ja powiem tak, możemy powiedzieć, ile mniej więcej osób zostało aresztowanych, chociaż to też nie są pełne dane. Ja myślę, że tak naprawdę będziemy to wiedzieć w momencie, kiedy dotrzemy do dołów śmierci, tam gdzie one są złożone. Tutaj to wszystko są nam tak na razie szacunki. Więc trudno mówić o dokładnej liczbie ofiar. Na pewno była potężna i na pewno takiej drugiej operacji po wojnie na terenach państwa polskiego, bo to jeszcze trzeba podkreślić. To jest bardzo ważna rzecz, że to obławę na terenach teoretycznie niepodległego państwa polskiego przeprowadziły siły innego państwa, czyli wojska sowieckie, bo Polacy byli to tylko pomocnikami. To jest bardzo charakterystyczne, to jest takie symboliczne zdjęcie właśnie funkcjonariuszy UB z Augustowa, gdzie na krzesłach siedzą tak zwani sowietnicy, czyli sowieccy doradcy, a stoją za nimi Polacy. To pokazuje na to, jakie role komu przypadły. Że tymi zarządzającymi, kierującymi byli Sowieci, a tymi pomocnikami w zasadzie wykonującymi rozkazy byli Polacy.
Ofiarami były nie tylko osoby pojmane, nie tylko osoby zamordowane, co jest rzeczą oczywistą, ale ofiarami były także rodziny, które pozostawały niejednokrotnie bez środków do życia.
Znaczy to jest jakby dodatkowy dramat, który w znacznym stopniu, można powiedzieć, trwa też do dnia dzisiejszego, ponieważ to byli ojcowie rodzin, były kobiety też aresztowane, były dzieci, ale jednak trzon tych aresztowanych stanowili mężczyźni, ojcowie rodzin, ci, którzy rodziny utrzymywali. Ja mam tutaj taki przykład z miejscowości pod Augustowem, z miejscowości Przewień został aresztowany leśniczy, bo to było tak, że część aresztowano właśnie w czasie tej obławy, a część po prostu do części przychodzono do domu. Proszono ich bardzo grzecznie, żeby się udali, że tylko potrzebne jest jakieś wyjaśnienie i z reguły oni też nie wracali. Ten leśniczy zostawił żonę, zostawił dzieci, poszedł i po kilku dniach właśnie z augustowskiego więzienia dostarczył tylko przez wypuszczonego współwięźnia swoją złotą obrączkę i sygnet. I to było w zasadzie jedyne, co rodzinie po nim zostało. Rodzina wpadła naprawdę w dużą biedę. Leśniczy nazywał się Puczyłowski. Jego córka nie mogła się dostać na studia. Napisała w podaniu, że właśnie ojciec został aresztowany w czasie obławy, co spowodowało, że dopiero pod koniec lat 50. została przyjęta na studia. Ona sama przypuszczała, Helena z domu Puczyłowska-Pietrewicz, przypuszczała, że ktoś po prostu przechował gdzieś w szufladzie schowane jej podanie i kiedy czasy się trochę zmieniły, dopiero wtedy mogła rozpocząć studia. I moglibyśmy podawać dziesiątki, setki przykładów właśnie takich rodzin, gdzie ci, którzy pracowali na ziemi, pracowali właśnie jako leśniczy, bo to jest jednak teren puszczański, gdzie te męskie, silne ręce były bardzo potrzebne i kiedy ich brakowało, to powodowało, że właśnie rodziny wpadały w trwałą biedę, a to, że ich dzieci nie mogły podjąć pracy, nie mogły pójść do wybranych szkół, powodowało, że ta bieda, to takie odsunięcie plus to piętno bandyty przechodziło z pokolenie na pokolenie. To potem utrudniało też poszukiwania, bo ci ludzie nie chcieli o tym mówić, bo im się to zaczęło już kojarzyć właśnie z tym takim całkowicim zmarginalizowaniem, któremu byli poddani. Jest to straszliwy dramat, który, tak jak mówiłem, trwa w zasadzie do dnia dzisiejszego. A to też nie był koniec, bo obława augustowska nie była ani końcem oporu, ani końcem represji komunistycznych, bo ta sama Helena Puczyłowska w rok później przyjechała 40 kilometrów do Suwałk, bo w obławie kolejnej UB już teraz został zastrzelony jej wujek i poszukiwała na cmentarzu miejsca, gdzie został w sposób skryty pochowany przez UB. W związku z czym jakby obława była tym największym dramatem, ale też nie była końcem, bo władza komunistyczna kontynuowała swoją działalność i ona była cały czas zwrócona przeciwko tym, którzy prezentowali tradycje niepodległościowe, którzy prezentowali te tradycje takie wolnościowe, którzy byli przywiązani do wiary katolickiej, bo tak możemy powiedzieć o tych, którzy w obławie zginęli. Ich ofiara była związana z tym, że byli przywiązani do Polski i do wiary swojej.
Poza kilkoma dokumentami oraz relacjami osób pokrzywdzonych, które dają nam podstawową wiedzę na temat samej operacji, wciąż nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wiele kluczowych pytań dotyczących, chociażby na to zasadnicze, gdzie zostały pochowane ciała pomordowanych w obławie augustowskiej i niestety, ale to chyba odpowiedź na to pytanie coraz bardziej się oddala w tym kontekście, w którym się obecnie znajdujemy, jeśli chodzi o naszego wschodniego sąsiada.
Tak, zgadza się, bo możemy dosyć dokładnie opisać już przebieg obławy, bo też Sowieci, przepraszam, Rosjanie teraz ujawnili dokumenty tej 50. Armii, dzienniki bojowe poszczególnych oddziałów, więc możemy prześledzić, jak w znacznym stopniu przebiegała sama obława też, jak wyglądała, bo tam też miały miejsce działania zbrojne, była bitwa nad jeziorem Brożane z polskimi oddziałami właśnie Armii Krajowej Obywatelskiej, które tam były skoncentrowane. Natomiast na to podstawowe pytanie odpowiedzi nie znamy. Gdzie są pochowane ofiary? Gdzie znajdują się te doły śmierci, w których one się znajdują? No najprawdopodobniej, czy może prawdopodobnie, bo może najprawdopodobniej nie, są to okolice wsi Kalety. To jest wieś, która znajduje się kilka kilometrów za granicą już teraz na terytorium Białorusi. Jeszcze w latach 50. granica została przesunięta o kilkaset metrów. Część badaczy właśnie wnosi z tego, że to na tym terenie, na tym pasie granicznym znajdują się przynajmniej część grobów ofiar, ale oczywiście to dopóki nie będziemy mieć twardych dowodów, dopóki nie będziemy widzieć, to są wszystko tylko takie można powiedzieć przewidywania. Próbujemy sobie znaleźć najbardziej racjonalną odpowiedź na to, gdzie oni zostali zamordowani. Możemy pewnie też drogą analogii dojść do tego, jak zostali zamordowani, bo Sowieci mieli tą technologię mordu bardzo dobrze opracowaną, taką technikę katyńską, prawda? Od identyfikowania po kolei poszczególnych ofiar i strzelanie im w tył głowy w momencie, kiedy oni mieli z kolei w większości wypadków zapewne ręce skrępowane na plecach. Więc to możemy, samą moment śmierci możemy sobie wyobrazić. W tamtym słynnym szyfrogramie Abakumowa jest mowa o tym, że tego mordu dokonają doświadczeni czekiści, więc ci, którzy znali technologię śmierci, ją stosowali, ci, którzy byli takimi masowymi sowieckimi zbrodniarzami. Ale kiedy będziemy wiedzieli, gdzie są pochowani, no to zależy przede wszystkim od tego, czy nastąpią jakieś zmiany u naszych wschodnich sąsiadów na Białorusi i w Rosji, bo dokumenty na pewno są. Dokumenty znajdują się w archiwach rosyjskich. Oni doskonale wiedzą, gdzie te ofiary są pochowane, ale nie chcą się to wiedzą podzielić właśnie też z tej racji o jakby kontekstu tej ofiary, tej obławy, tego, że ona była zrobiona już, czy dokonano jej już po zakończeniu wojny. To w jednoznaczny sposób stawia stronę sowiecką, pokazuje jako zbrodniarza i z tego powodu, takiego czysto politycznego, nie chcą się władze dzisiejsze rosyjskie, które są przecież spadkobiercami tamtej tradycji, nie chcą ujawnienia tej sytuacji, no bo z tego wytłumaczyć się po prostu nie da. To była zbrodnia w sposób jakby oczywisty, zbrodnia dokonana na obywatelach innego państwa.
Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej jest obchodzony od kilku lat, 12 lipca. Sama obława ze względu na skalę ofiar nazywana jest Małym Katyniem. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za to spotkanie, za to wspomnienie tego tragicznego wydarzenia, tej tragedii, którą chcemy nieustannie przypominać, upamiętniać, aby miała ona poczytne miejsce w tej najnowszej historii naszej ojczyzny, historii jakże dramatycznej, jakże tragicznej, czego dowodzi ten przykład.
Tak, tak. No, musimy o tym pamiętać, bo to jest część naszego dziedzictwa, które ze sobą niesiemy. Ofiara tych ludzi była też zaczynem tego, że udało nam się naszą wolność odzyskać i dlatego jesteśmy, oni zginęli za wolną Polskę, zginęli za wiarę i dlatego jesteśmy zobowiązani do tego, żeby o tej sprawie pamiętać.
Pan dr Jarosław Schabiński, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, był naszym gościem. Panie doktorze, serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.